Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek,
zapraszamy na audycję o grach komputerowych Giermasz.
W tym odcinku pościgamy się w pięknych scenariach,
będziemy walczyć z groźnymi potworami
oraz przypomnimy legendarną bijatykę. Jeśli chodzi o wyścigi arcade, Michał Król zawsze startuje do recenzji z pole position. Tym razem objechał polskie Drive Rally, które okazało się wyjątkowo udane i relaksujące.
Giermasz. Recenzja.
Co by było, gdyby połączyć absolutnego klasyka, kultowe Sega Rally i artystyczne, piękne wyścigi Art of Rally? Prawdopodobnie coś na wzór Drive Rally od polskiego, niezależnego studia Pixel Perfect Duke. Jeśli lubicie smak kurzu, ziarenka piasku pomiędzy zębami, zapach spalin i dźwięk wyjącego na wysokich obrotach silnika, to ta ścigałka jest właśnie dla Was. Najnowsze rodzime wyścigi pozwalają przeżyć lata 90. i nie tylko w najbardziej ekscytującej erze w historii motorsportu. Co prawda nie ma tu licencjonowanych samochodów, ale łatwo rozpoznać po kształtach legendarne bestie rajdowe. Audi Quattro, Ford Focus RS, Lancia Delta, Peugeot 205, Subaru Impreza czy nawet FSO Polonez. Jest ich naprawdę sporo. Każdy można też spersonalizować, dodać spoilery, naklejki, wymienić opony, czy wstawić do kabiny kilka dekoracji. A wszystko w świetnej, lekko komiksowej oprawie graficznej. Największym zaskoczeniem w Drive Rally byli dla mnie piloci, czyli osoby nawigujące kierowcę po trasie. To partnerstwo opierające się na emocjach, gdzie mój pasażer nie tylko podpowiadał mi, jak jechać, ale też chwalił czy krytykował. Mistrzostwem są ich głosy, bo jadąc w Niemczech, mój pilot brzmiał jak Arnold Schwarzenegger z tym charakterystycznym akcentem.
Precision, passion, power, that's our mantra today. Right, one.
Gdy przemierzałem trasy Rio Guacamole, wcale nie zdziwiło mnie, że mój nawigator brzmi jak rodowity Meksykanin.
We go fast today.
Right, one.
Szczegół, ale naprawdę robi robotę. Drive Rally to klasyczny przykład łatwej do opanowania, ale trudnej do wymaksowania. Nie trzeba być rajdowcem, by czerpać z jazdy wiele radości. Jeśli lubisz symulacje, to ta gra nie jest dla Ciebie, bo to czysty, wesoły arcade. Jeśli chodzi o trasy, jest różnorodnie. Zwiedzałem niemieckie lasy, pustynie w USA, śnieżną Finlandię, pełną pól uprawnych Azję Południowo-Wschodnią, śmigałem przez miasteczka w Meksyku czy cudowną Japonię. Odcinków jest sporo, część naprawdę wymagających, więc nie idzie się wynudzić. Ale gra oferuje znacznie więcej. Tryby mistrzostw to przebijanie się przez trasy całego świata, gdzie można zdobyć zarówno pieniądze na wizualne ulepszenia, jak i odblokować same części. Długi, fajny, pozwalający poznać każdą drogę. Jest jeszcze klasyczny szybki wyścig, kooperacyjny tryb imprezowy oraz swobodna eksploracja. No to mnie zaskoczyło, bo jaka swobodna jazda w grze wyścigowej, gdzie jeździ się odcinkami? A jednak, po prostu każdy kraj w grze to jedna wielka mapa i na nich wyznaczone są odcinki do przejazdu. Dzięki temu jest swobodna eksploracja, gdzie po prostu jadę gdzie chcę, ale nie bez celu. Trzeba odnaleźć poukrywane litery, są też znajdźki i kapsle, czyli kasa znana z pierwszej części tej serii. Objechanie całej mapy zajmuje może i kilkadziesiąt minut, a że jest ich 6, to odnalezienie wszystkiego i odblokowanie wszystkich części trochę czasu zajmuje. Drive Rally to naprawdę udana gra. Arcade'owe wyścigi z wieloma trybami, którymi bawić się można godzinami, a zrobienie wszystkiego zajmie pewnie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt godzin. Cudowna, kolorowa, artystyczna oprawa, dobre udźwiękowienie, fantastyczni, emocjonalni piloci i przyjemny model jazdy. No czego chcieć więcej? Jest jeszcze lepiej, bo przeszedłem całą kampanię, a grą bawię się dalej. Ocena 9 na 10. Mandragora Whisperers of Witchtree to gra udana, fantasy, która łączy w sobie RPG akcji oraz platformówkę 2,5D.
Giermasz. Recenzja.
Jak mówi popularne powiedzonko, naśladownictwo to najszczersza forma pochlebstwa, bo od momentu zdefiniowania Soulsów, czyli nastawionego na bezlitosne starcia podgatunku RPG akcji, rzesze naśladowców starają się nawiązać do mistrzów z japońskiego studia From Software. Jednym wychodzi to nieźle bądź dobrze, innym nieszczególnie, a w tym tekście wypada odpowiedzieć, jak to się udało węgierskiemu studiu Primal Game Studio. Otóż miło stwierdzić, że Mandragora Whispers of the Witch 3 zalicza się do pierwszej kategorii. Naprawdę przyjemnie się w to gra, o ile oczywiście lubicie regularne dostawanie łomotu od wrogów. Ale wszak ów łomot jest nieodłączną częścią doświadczania Soulsów. Masz się, drogi graczu, nieraz zdenerwować na swój brak refleksu, na nieostrożność w eksploracji wrogo nastawionego do ciebie świata. Tylko, i to jest chyba kluczowe w tej koncepcji, gra musi być sprawiedliwa i sterowanie musi być responsywne. Owszem, wkurzasz się w czasie tej przygody, ale nie wkurzasz się na grę, tylko na siebie. Uważne obserwowanie zachowań wrogów, szczególnie bossów, uczenie się lokacji procentuje w Soulsach i ku zadowoleniu fanów gatunku zespół tworzący Mandragora Whispers of the Witch 3 wywiązał się należycie z tego bardzo ważnego zadania. A skoro gra się przyjemnie, choć momentami może się skończyć słownik wyrazów brzydkich i czas przed ekranem mija niepostrzeżenie, do czego chcieć więcej? No może bardziej wyrazistej historii. Mandragora Whispers of the Witch 3 zaczyna się z wysokiego C, choć motyw religijnych despotów jest chyba w grach nieco nadużywany, ale to kwestia gustu oczywiście. Tak później fabuła gdzieś tam sobie egzystuje w dalszym planie, pomiędzy kolejnymi starciami z całkiem wymyślnym bestiariuszem przygotowanym przez twórców. Rodzajów potworów być może powinno być więcej, ale nie można powiedzieć, aby w trakcie zabawy doskwierała tu jakaś monotonia. Przy czym opisywana gra nie ma tak dusznego, ciężkiego i przygnębiającego klimatu jak jej pierwowzory. Co prawda w tle snuje się posępna muzyka, lokacje są wyciągnięte niczym z podręcznika dla twórców RPG, z lochami, opustoszałymi cmentarzami itd. Jednak Mandragora Whispers of the Witch 3 jest całkiem kolorowe i raczej nikogo nie przestraszy. Ale to nie jest jakaś istotna wada od taka cecha gry. Lokacje są narysowane naprawdę ładnie i absolutnie nie można się do oprawy graficznej przyczepić. Także do animacji, o czym już wiecie, to część już chwalonej w tym tekście mechaniki starć. Nie wybrzmiało to jeszcze, gdy oryginalne Soulsy są grą w trójwymiarze, tak recenzowane Mandragora Whispers of the Witch 3 dzieje się w wymiarach dwóch. Zdarzały się już wcześniej takie Soulsy, to nie jest nowa koncepcja, natomiast dzięki takiemu pokazaniu akcji twórcy mogli też rzucić mechanikę Metroidvanii. Czyli nie wszystkie lokacje będą dostępne od razu i nie tylko dlatego, że nie odkryliście jakiegoś skrótu czy przejścia. W Metroidvaniach z postępem gry zdobywamy nowe umiejętności bądź sprzęt, które pozwoli na przejście do wcześniej niedostępnych rejonów mapy, przykładowo linę z hakiem. Więc powroty do już odwiedzonych lokacji, aby dostać się tam, gdzie jeszcze nie byliśmy, odkrywanie sekretów, opcjonalnych przeciwników jest częścią doświadczenia Mandragora Whispers of the Witch 3. Oczywiście można też dyskutować o mechanice RPG w tej grze, o tym, że miłośnicy bloków mogą czuć się zawiedzeni, bo nie każda postać nim dysponuje na starcie i ważniejszy jest unik. Także o tym, że na początku części klas postaci brakuje dostępu do magii nawet w ograniczonym zakresie, a potężne drzewka ulepszeń odblokujemy zdecydowanie później z postępem rozgrywki. Cóż, nie zmienia to faktu, że testowanie Mandragora Whispers of the Witch 3 było naprawdę fajnym czasem przed ekranem. Tu jedno zastrzeżenie, gdy czyta się informacje o problemach technicznych na niektórych platformach, tak testowana przez nas wersja na PS5 działała płynnie, choć fakt, raz doświadczyliśmy czarnego ekranu, zawieszenia się gry i całej konsoli. Ostatecznie, mimo pewnych zastrzeżeń, stanowczo warto dać Mandragora Whispers of the Witch 3 szansę. Fani Soulsów zdecydowanie powinni się zainteresować, a inni gracze, o ile nie boją się wyzwania, mogą dzięki Mandragora Whispers of the Witch 3 sprawdzić, na czym polega ten gatunek, choć w wersji 2D. Wahając się między oceną 7,5 a 8, powiedzmy, że będziemy widzieć szklankę do połowy pełną, więc może i naciągnięta, ale niech będzie 8. Teraz cofamy się w czasie o 30 lat, gdy w salonach gier królowała gra Soul Edge. Legendarną bijatykę przypominamy w kąciku Stary Ale Jarek.
Gier masz.
Stary Ale Jarek.
Transcending history and the world. A tale of soul and swords. Eternally retold.
W 1995 roku na automatach pojawiła się gra, która mocno wpłynęła na gatunek bijatyk. Była powiewem świeżości, a salony arcade były oblegane przez fanów okładania się bronią białą. Nosiła tytuł Soul Edge, a wyprodukowały ją niezawodne Namco. Historia? Tak, bijatyka 1:1 posiadała scenariusz. Opowiadała o wojownikach poszukujących legendarnego tytułowego miecza, który dawał niespotykaną siłę. Udawało się to nielicznym, a ich przesłanki były skrajnie różne. Jedni chcieli czynić dobro, inni zawładnąć światem. I tyle w temacie. Dostępnych było 9 wojowników, a każdy z nich władał inną bronią. Mitsurugi walczył kataną, Li Long machał nunchako, Sofita miała mieczy tarczą, a potężny rok bojowy topór. Ciekawostka, z powodu zakazu posiadania nunchako w Wielkiej Brytanii, europejska wersja gry miała trzyczęściową pałkę. Trójwymiarowa bijatyka wydana była przez producenta serii Tekken, więc o jakość nie trzeba było się martwić. Gracze od razu pokochali Soul Edge, które na naszym kontynencie nosiło nazwę Soul Blade. Wielką popularnością zyskał też port na pierwszą konsolę PlayStation, gdzie było więcej postaci, nowe tryby gry, kostiumy, bronie czy tryb opowieści. Gra przerodziła się w serię Soul Calibur, która doczekała się kilkunastu odsłon i spin-offów. Pojawiła się praktycznie na wszystkich sprzętach, a jej sprzedaż wynosiła blisko 20 milionów kopii. Klasyk.
I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.